Słowo Boże nam mówi, apostoł Paweł mówi, żebyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali, to znaczy nie wykorzystywali daremnie, nie wykorzystywali w zły sposób. Również to, że dzisiaj tu jesteśmy, to jest łaska. Tak czasem myślę o pewnych ludziach, którzy słyszeli Słowo Boże, nawet czasem są w rodzinach najbliższych, i do nich to nie dociera. I kiedy sobie uświadomimy, że my mogliśmy usłyszeć i że to słowo mogło nas zmienić, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest łaska. I nieraz tej łaski sobie może nie cenimy na tyle, na ile powinniśmy. Jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy Kościołem. Jeżeli Bóg jest wśród nas, to wiemy, że możemy oczekiwać, że On będzie działał, że będzie dotykał serc, że będą się działy wspaniałe rzeczy. I czasem tak byśmy chcieli, o, gdyby się działy cuda, to by było coś. A gdyby takie wielkie cuda zdarzały się u nas w zborze, no to może by było jakieś przebudzenie. Wielu ludzi chciałoby oglądać cuda, ale nie chciałoby podążać za Jezusem. I okazuje się, że nawet cuda nie potrafią przekonać ludzi, żeby poszli za Jezusem. Tak było za czasów Pana Jezusa. Ktoś kiedyś tu na tym miejscu, pamiętam, powiedział, że gdyby na przykład wydarzył się jakiś wielki cud, to by się rozniosło i ludzie by przychodzili. O, tam cuda się dzieją. Ale potem jeden raz, drugi raz, trzeci raz nie ma żadnego cudu. Powiedzieli, nic takiego. Ludzie by zapomnieli. A więc to, że cuda są, to jest wspaniałe, bo Bóg czyni cuda. Ale jeżeli nie ma cudów, to Bóg dalej jest taki sam, ponieważ On działa w inny sposób. I chciałbym dzisiaj mówić na temat, który nazwałem bezimienni bohaterowie. Słowo Boże nam mówi, że apostoł Paweł napisał, że niewielu z was jest mądrych, niewielu wysokiego rodu, niewielu jakichś zacnych, ale was wybrał Bóg. I możemy być właśnie takimi nieznanymi, ale bohaterami przed Bogiem. Chciałbym przeczytać pewną historię, która dotyczy jednego z proroków, można by powiedzieć, że chyba największego z proroków Starego Testamentu, bo nie wszyscy prorocy Starego Testamentu czynili cuda. Niektórzy czynili cuda, a niektórzy po prostu tylko zwiastowali Boże Słowo, to, co im Bóg przekazał. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszej księdze królewskiej, przepraszam, w 19 rozdziale przeczytamy od wiersza 1 do 7 pewną historię, a potem jeszcze wrócimy trochę do tego, dlaczego tak było. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Może jeszcze przeczytajmy jeden następny werset, 8. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Tu jest pierwszy cud, na który właściwie Eliasz nie miał wpływu. Nie wiem, czy widzimy tu ten cud, który się wydarzył. Eliasz miał wizytę, był zmęczony, był wykończony, był zrezygnowany, ale przyszedł anioł, Bóg posłał osobistego kucharza w formie anioła do niego. Przyrządził mu posiłek i chciałbym zwrócić króciutko uwagę na ten cud. Najadł się raz, znowu zasnął, znowu drugi raz go anioł obudził, znowu kazał mu się posilić. I w wierszu 8 jest powiedziane, wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy. Nie wiem, jakie były te placki, które anioł przyrządził, jaki miały smak, ale musiały być niesamowite, bo gdyby zjadł cokolwiek innego, na drugi dzień musiałby jeść. A w mocy tego posiłku, który pochodził od Boga, mógł iść przez 40 dni i 40 nocy. To był cud, ale ten cud właściwie nikt inny go nie widział, nie miał wpływu na nikogo innego, tylko na samego Eliasza. I tu jest pierwsza taka myśl. Jeżeli czasem jesteśmy może zrezygnowani czy zmęczeni, to jest to słowo wstań, posil się. Jedz to, co przygotował Bóg, a tym, co przygotował Bóg, jest Słowo Boże, to jest społeczność z Nim. Jak to było, jak to wyglądało? Na pustyni siedzi samotny prorok Boży. Już jest starszy, może czuje się zmęczony, osamotniony. I jak czytaliśmy, prosił Boga, żeby zabrał jego życie. Był przekonany, że już nic nie można zrobić. Zrobił wszystko, co Bóg mu kazał, zrobił wszystko, co potrafił i to nic nie dało. I on mówi, zrobiłem wszystko. Myślałem, że teraz to już będzie przebudzenie. I tak czasem my możemy myśleć. Gdyby były jakieś cuda, to byłoby przebudzenie. Ludzie by rzeczywiście zaczęli słuchać Boga. Eliasz mówi, ale nie ma nadziei. Nie ma właściwie po co żyć. To był wielki mąż Boży, prorok Eliasz. I do takiego wniosku doszedł niedługo po największym zwycięstwie, jakie przeżył w swoim życiu. Było to, pamiętamy tą historię, kiedy na górze Karmel sprowadził ogień z nieba i kiedy w tej gorliwości dla Boga kazał nawet pojmać i pozabijać wszystkich bałwochwalców. Przy okazji tak, jeżeli czytamy Słowo Boże, ilu tam było tych proroków Baala na tej górze Karmel? Kto pamięta? Było ich 850. 450 proroków Baala i 400 kapłanów świętych gajów królowej Izabel. I tych 850 proroków, fałszywych proroków, kazał Eliasz zgromadzić i potem, kiedy udowodnił, to jest Bogiem, tych ludzi kazał pojmać i pozbawić życia. Pamiętamy tą historię, kiedy Eliasz dał im pierwszeństwo. Mówi, was jest więcej, macie pierwszeństwo, wy pierwsi złóżcie tą ofiarę. Ja już nie chcę tej historii całej omawiać, ale chyba znamy tą historię. Złóżcie pierwsi ofiarę. I umówmy się, że ten Bóg, który odpowie przez ogień, to ogłosimy, że to jest ten jedyny Bóg. I oni, nie wiem, czy oni rzeczywiście wierzyli, że ten ich Bożek Baal, że on sprowadzi ogień z nieba, czy nie. Oni wołali, oni tańczyli w jakimś rytualnym, demonicznym rytuale. Wzywali swojego Boga, ranili się do krwi, aż wreszcie wyczerpani zrezygnowali. To trwało dość długo i wtedy wystąpił Eliasz i w kilku prostych słowach zwrócił się do Boga i natychmiast spadł ponadnaturalny ogień z nieba. Mnie się bardzo podoba właśnie ta modlitwa Eliasza. Przeczytajmy ją z 18 rozdziału 36 do 38 wiersza. Gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty przemienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Eliasz nie musiał wiele robić zabiegów, nie musiał jakichś rytuałów odprawiać. On znał Boga. I ta jego modlitwa to była taka prosta rozmowa: Panie Boże, teraz jest czas, żebyś Ty zadziałał. Przypomina mi się to, co Pan Jezus powiedział, kiedy był nad grobem Łazarza, który już, jak wiemy, był 4 dni w grobie. I Pan Jezus też bardzo krótko się tam pomodlił. Pamiętacie, jak się pomodlił? Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. To była modlitwa wiary. Gdyby Bóg nam pomógł tak się modlić, żeby w taki sposób mógł odpowiedzieć na modlitwę. Tam to był wspaniały, ale też przerażający widok. Fałszywi prorocy drżeli ze strachu. Czytamy, że lud padł na twarz i zawołał: Pan jest Bogiem. Czytamy to w 19 wersecie. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Eliasz kazał tych wszystkich proroków, fałszywych proroków, pojmać, wytępić. Być może myślał, jeżeli pozabijamy tych wszystkich, którzy prowadzą bałwochwalstwo, to już wtedy nie będzie żadnego bałwochwalstwa. Okazało się, że nie. On był tak podniecony tym, co się stało, że Bóg wysłuchał jego modlitwę, nie tylko tą, ale potem modlił się o deszcz i wiemy, że chociaż nie było deszczu przez 3,5 roku, na modlitwę Eliasza deszcz zaczął padać i to obficie, jakby z niczego, z małej chmurki, która się pokazała. I Eliasz w tej radości, w tym podnieceniu, czytamy, że biegł przed wozem króla Achaba aż do Jezreel. Musiał myśleć, teraz już znikną wszystkie bożki, a nawet królowa Jezebel, która to wprowadzała, to bałwochwalstwo, zmieni się, uwierzy i to będzie zwrot w historii Izraela. Okazało się, że na królową Jezebel, która była czcicielką tego Baala, wcale to nie podziałało, chociaż taki cud się wydarzył. Eliasz sobie mógł pomyśleć, no teraz już cały Izrael będzie słuchał Boga. Ale zanim doszedł do miasta, otrzymał wiadomość od królowej. I czytamy to w drugim wierszu tego 19 rozdziału, czytaliśmy to. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Dzisiaj, jeżeli ktoś usłyszy jakąś diagnozę lekarza, że zostało ci miesiąc życia, to już ludzie panikują, no bo prawdopodobnie tak będzie. To była o wiele gorsza wiadomość. 24 godziny i już jest po tobie, już nie żyjesz, jak to dzisiaj niektórzy mówią. Masz najwyżej 24 godziny. I ona przez tych bogów, którzy zostali pokonani, ona przysięgała, że Eliasz straci życie. W ciągu 24 godzin od tego największego zwycięstwa Eliasz siedział już na pustyni pod krzakiem jałowca i też drżał ze strachu. Czytamy, że żeby zachować swoje życie, skrył się, uciekł. Bo naraz zginęła ta nadzieja na przebudzenie. Nie chce już żyć, bo po co? A czytamy, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Tak samo mógł się wystraszyć, mógł się bać, chociaż Bóg czynił przez niego wielkie cuda. I 40 dni później Eliasz nocuje w jaskini w mocy tego posiłku, tych placków, które zjadł, któremu Pan Bóg przesłał przez anioła. On był w stanie iść 40 dni, 40 nocy, ale wreszcie zmęczony wchodzi do jaskini. I tam znowu zaczyna się użalać. Jeżeli taki cud, ogień z nieba, pobicie, wytępienie wszystkich tych bałwochwalców nie pomógł, to znaczy, że już jestem sam i nic się nie da zrobić. I wtedy słyszy takie słowa. W 19 wersecie tego 9. Słyszy takie słowa. Co cię tak martwi? Eliaszu, dlaczego straciłeś nadzieję? Dlaczego straciłeś wiarę? Powiada, wstań, posil się, bo to jeszcze nie koniec, mam dla ciebie zadanie. Eliasz wylał przed Bogiem wszystkie swoje żale, swoje obawy. Powiada, zrobiłem wszystko, co mogłem, a oni chcą mnie zabić. I w 10 wersecie tego 19 rozdziału czytamy tak. On odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem, pozostałem tylko ja sam. Lecz i na moje życie nastają, żeby mi je odebrać. Większość z tego, co powiedział Eliasz do Boga, to była prawda, ale nie wszystko. Okazało się, że nawet taki mąż Boży jak Eliasz nie wszystko wiedział i nie wszystko była prawda. On mówi, zostałem sam. A okazało się, że nie był sam, bo Pan Bóg miał jeszcze wielu takich, którzy nie kłaniali się Baalom i którzy byli mu wierni. To byli ci bezimienni bohaterowie, o których chciałbym dzisiaj właśnie mówić. Eliasz nie był sam, ale wielu wielkich mężów Bożych często było osamotnionych. Oni spędzali w tej komorze modlitwy, jak powiedział sam Pan Jezus, spędzali większość czasu, szukali oblicza Bożego i takich właśnie ludzi dzisiaj potrzebujemy, potrzebuje Kościół. Oby takich było jak najwięcej. Ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów pewnych ludzi, nawet starsze siostry, które nawet już nie miały siły, żeby przychodzić na nabożeństwo, ale wiedziałem, że one modlą się o zbór, modlą się o nas, modlą się o mnie. I tych ludzi bardzo ceniłem. Kiedy pewnego razu poszedłem taką siostrę odwiedzić, która już chciała się pożegnać, bo już rzeczywiście lekarz ocenił, że to już koniec. Ja jej powiedziałem, siostro, ja myślę, że Pan Bóg jeszcze ciebie tam tak nie potrzebuje, jak my tutaj. Bo potrzebujemy tych ludzi, którzy modlą się, którzy walczą przed Bogiem, którzy wspierają to, co dzieje się w Kościele. I czytamy w tym 19 rozdziale, 13 werset, że Pan Bóg wreszcie, kiedy przemówił do Eliasza, w jaki sposób się objawił. Czytamy, że gdy to Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? To był ten cichy, łagodny głos. Co tu robisz, Eliaszu? Przedtem, ja nie czytam tej historii, ale znamy ją, przedtem był potężny wicher, wstrząsający górami. I można by powiedzieć, no teraz to się Bóg objawia, czuć Jego obecność. Następnie było trzęsienie ziemi. No to już na pewno jest Bóg. Ale czytamy, że Pana tam nie było. To był tylko wielki szum, można by powiedzieć takie wielkie halo, jak to dzisiaj ludzie czasem robią. Ale za tym wszystkim pojawił się ten łagodny powiew. I w tym cichym, łagodnym powiewie obecność była Boża była tak potężna, że ten święty mąż Boży musiał zakryć swoją twarz. I do mnie, nie wiem jak do kogo, ale do mnie właśnie lepiej czy bardziej przemawia taki cichy powiew Boży, takie uczucie Bożej obecności. Panie, jaki wspaniały jesteś, jak dobrze mi jest z Tobą. O wiele bardziej przemawia to do mnie niż to, co dzisiaj czasem się słyszy, ale daliśmy czadu, ale było fajnie. Ale tam może Boga nie było. Czasem widzi się na jakichś takich koncertach, jak to jeszcze brat David Wilkerson kiedyś powiedział, te dymy piekielne się unoszą, ale Boga tam nie widać. Dlatego ja właśnie cenię sobie taką społeczność z Bogiem, taką cichą, kiedy mogę być sam na sam z Nim, kiedy mogę odczuwać Jego obecność. I tak jak Jan kiedyś przy wieczerzy, ten umiłowany uczeń Pana Jezusa, przytulił się do Jego piersi. Tak mi dobrze być przy Tobie. Eliasz mówi do Pana Boga, zostałem sam. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów. Ciebie broniłem, Panie, a Ty mnie nie bronisz. Można by to tak sparafrazować. Jeszcze moje życie chcą odebrać. Dlaczego? Wtedy Pan Bóg odpowiedział, nie jesteś sam i Twoja misja jeszcze się nie skończyła. Wstań, bo masz daleką drogę przed sobą. I w 19 rozdziale, 15 i 16 wiersz mówi tak, Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu króla Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata z Abel-Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Tak jakby Pan Bóg chciał mu powiedzieć, no dobrze, ta twoja misja już niedługo potrwa, dlatego musisz mieć następcę, musisz znaleźć kogoś. I Pan Bóg mu powiedział kogo? Nie powiedział mu tak, jak to kiedyś do Samuel myślał, kiedy namaścił pierwszego króla, o ten jest taki wysoki, przystojny, to ten będzie królem. Pan Bóg powiedział Eliaszowi sam, namaścisz Elizeusza na proroka zamiast ciebie. Będziesz miał następcę. I wreszcie w tym 18 wersecie Pan Bóg powiedział do Eliasza to, czego on nie wiedział. Zachowałem w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana się nie ugięły przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Wśród tych 7000 było 100 proroków pańskich, było 100 z ludu Bożego, których, jak czytaliśmy, nie czytaliśmy tego, ale to jest w tej historii, których Obadiasz, który był ochmistrzem na dworze króla Achaba, kiedy królowa Izabel kazała wymordować wszystkich proroków, to on ukrył ich w jaskiniach po 50 i żywił ich przez cały ten czas chlebem i wodą. Ja teraz akurat jestem w trakcie czytania takiej książki, którą kiedyś dostałem od kogoś, już nawet nie pamiętam. Taka gruba księga, prawie 800 stron. Księga Sprawiedliwi wśród narodów świata. Wiemy, co to jest. To są ci, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Oni mają w Izraelu, w Jerozolimie, w Yad Vashem swoje pomniki, swoje drzewa posadzone. I tak sobie przypomniałem sobie właśnie tą historię. Ci ludzie wtedy z narażeniem własnego życia ukrywali tych Żydów, których szukano, których chciano wysłać do obozów koncentracyjnych albo w ogóle pozbawić życia. I ci ludzie, kiedy czytam tą książkę, aż się dziwię, na jakie poświęcenie oni byli gotowi, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, miał te racje żywnościowe takie wydzielone, że ledwie mu starczało, a przyjął do swojego domu czy gdzieś tam do jakiejś skrytki pod podłogą 5 ludzi, to tych ludzi trzeba było wyżywić. I ci ludzie musieli się dzielić, musieli zdobywać to pożywienie. Te opisy tam podają, że jeździli na zakupy gdzie indziej, żeby tu ludzie nie wiedzieli, że kupuje więcej. Albo nawet jeżeli mieli tylko po kromce chleba, to dali po pół swoim dzieciom, żeby tamtych ludzi jakoś utrzymać przy życiu. Wielu takich było. I ci ludzie dzisiaj są wspominani, oddawany im jest hołd, cześć, bo naprawdę się poświęcili. I takim właśnie był ten Obadiasz. Myślę, że tu powiedzmy 2 czy 5 ludzi gdzieś tam jakoś udało się przechować przez ten czas z narażeniem życia, ale Obadiasz przechował 100 ludzi. Musiał naprawdę zdobyć dużo tego pożywienia i musiał to ukradkiem jakoś tam wynosić, zdobywać, żeby tych ludzi zachować przy życiu. Ale to byli ludzie, którzy nie poszli za duchem czasu, nie poszli za tym, co wszyscy robili, bo to jest teraz modne, bo dlaczego się mam wychylać, wyróżniać. Oni należeli do grona tych 7 tysięcy, którzy nie skłonili swoich kolan przed Baalem. Tych 7 tysięcy reprezentuje w obecnych czasach odstępstwa ten lud Boży, który jest wierny Słowu Bożemu i duch tego czasu, duch świata ich nie pokonał. Tak jak powiedziałem na początku, Słowo Boże mówi, że niewielu z was jest mądrych, niewielu wysokiego rodu, ale was wybrał Bóg. I my mamy być wierni Słowu Bożemu i nie iść z duchem czasu, z duchem tego świata. W czasach Eliasza Baal miał swoich czcicieli i podobno miał im zapewniać powodzenie, dostatek, sławę. Oni całowali jego stopy, żeby zdobyć to powodzenie, żeby zdobyć bogactwa. Kim oni byli? Kim byli ci ludzie, że oddawali cześć Baalowi, bożkowi? Jak do tego doszło? To byli ludzie z narodu izraelskiego, z narodu Bożego. Skąd coś takiego? Jak do tego doszło, że oni postąpili w ten sposób, że zaczęli oddawać cześć takiemu bałwanowi? Czytamy w Księdze Jeremiasza 44 rozdział, wiersz 17. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Oni składali te ofiary królowej niebios. Można by powiedzieć, że to była taka ewangelia sukcesu. Jeżeli będziemy tego bożka czcić, który nic innego od nas nie wymaga, tylko żeby jego czcić, to będziemy mieli powodzenie. I to była taka ewangelia sukcesu, chciwość. Mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ja kiedyś użyłem takiego sformułowania, na pewno go wielu pamięta. Co to jest dość? Więc odpowiedź jest taka, jeszcze trochę. To jest dość. I nigdy się to nie skończy. Więc oni tacy byli. Chcieli mieć jak najwięcej, czcili tego bożka, który im podobno to miał zapewnić. Dzisiaj ludzie też czasem się zadłużają, bo jeżeli łatwo jest pożyczyć, bo albo inni mają, a trzeba też się pokazać. Czy określenie odnieś sukces znaczy być sławny, być znany, czy być bogaty? Czy może odnieść sukces w oczach Bożych to przyprowadzić kogoś do stóp Chrystusa, oglądać Jego zbawienie, uwolnienie i radość w niebie, kiedy całe niebo się raduje? W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale sam Pan Jezus powiedział tak, w 15 rozdziale 10 wiersz. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I to jest sukces w oczach Bożych. Nie to, czy będziemy sławni, czy ludzie będą o nas mówić wszędzie. Dzisiaj łatwo być znany, mamy te różne sposoby elektronicznego promowania się, ale u Boga to nie ma żadnego znaczenia. Właśnie co się liczy u Boga? Mieć świadomość tego, jeżeli komuś zwiastujemy Ewangelię, ktoś tę Ewangelię przyjmie, że całe niebo się raduje. Bo jeden grzesznik się upamiętał. Bo całe niebo pamięta o tym, jak wiele kosztowało Boga wykupienie człowieka, kiedy musiał oddać swojego Syna Jezusa Chrystusa na taką śmierć. Pan Jezus też wyjaśnił, jak dochodzi do takiego stanu, że ludzie zaczynają czcić co innego. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale 18 wiersz jest powiedziane tak: innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Właśnie tak może być. Ułuda bogactw, troski tego świata mogą nam zasłonić Jezusa Chrystusa i wtedy łatwo pójść za czymś innym tam, gdzie obiecują, że tego nie będzie. Ludzie mogą być zaślepieni, tak jak byli zaślepieni wtedy i poszli za Baalem. Mnie aż trudno jest w to uwierzyć. Ci ludzie w Izraelu mieli tyle dowodów Bożego działania. Ostatnio, kiedy czytam Księgę Sędziów, tak się dziwię. Ludzie mieli dowód, że Bóg wysłuchiwał, posyłał im jakiegoś sędziego, ten ich wybawiał. Mieli wtedy wszystko, co Bóg miał dla nich, błogosławieństwo, powodzenie. Ale znowu za jakiś czas to spowszedniało. Znowu poszli, zaczęli służyć Baalom. Komuś, kto im nigdy w niczym nie pomógł, a ludzie za tym poszli. I Pan Jezus mówi w jednym z tych listów do zborów w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, 18 wiersz. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał. I to jest rada od Boga, tej maści, która naprawia wzrok. Tego nam potrzeba. A tej maści możemy nabyć tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem z Nim, kiedy On nam może otworzyć oczy, możemy zobaczyć swój stan, ale też zobaczyć, jaki jest nasz Pan. W Izraelu, w narodzie Bożym, świątynie były pełne, ale to były świątynie Baala. Ludzie byli religijni i to, że ludzie są religijni, to wcale nie znaczy, że oni są bogobojni. I wtedy Pan Bóg pochwalił się przed Eliaszem. Mam jeszcze 7 tysięcy takich, którzy są inni, którzy się nie pokłonili. My jesteśmy wdzięczni Bogu za bohaterów wiary, o których czytamy w Biblii, za Eliasza, który czynił wiele cudów, za Daniela. Biblia nam mówi o wszystkich tych ludziach, nie tylko te dobre rzeczy, ale jeżeli ktoś popełnił jakiś błąd czy grzech, to Biblia tego nie ukrywa. Tak jak Dawid, kiedy zgrzeszył, mamy cały opis tego ku przestrodze. Daniel, nie czytamy w nim, w tej księdze nic, co Daniel by zrobił, co by się Bogu nie podobało. I od tych ludzi mamy się uczyć. Dzięki Bogu za nich. Ale teraz takie pytanie. Ilu jest takich dzisiaj, którzy chcą naśladować tych 7 tysięcy bezimiennych naśladowców Chrystusa? Nieznanych z imienia. Kiedyś pamiętacie, co Pan Jezus powiedział do uczniów? Uczniowie chodzą za Panem i Piotr mówi tak: Panie, my opuściliśmy wszystko. Tyle żeśmy rzeczy zostawili. Co nam za to dasz? Co z tego mieć będziemy? Pójdziemy za Tobą, ale za ile? Pan Jezus im wtedy powiedział, co za to będą mieć. Mówi, nikt, kto by opuścił dla mnie, dla Ewangelii, nawet ojca, matkę czy rodzinę, na tym nie straci, bo otrzyma już tutaj 100-krotnie więcej, a w przyszłym czasie życia wiecznego. Obecnie tylko tacy ostoją się w tym świecie, w którym jest coraz więcej nieprawości, coraz więcej grzechu. Pan Jezus, apostoł Piotr mówi, apostoł Paweł, przepraszam, w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a 5 wiersz mówi tak: podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. O tej łasce już dzisiaj słyszeliśmy. Czy należymy właśnie do tych bezimiennych, do tej resztki, która jest wybrana przez Boga? Ja myślę, że tak jest moje osobiste przekonanie, że to nie tylko modlitwa Eliasza, taka jego, wiecie, modlitwa z wiarą, sprowadziła ten ogień z nieba, ale również modlitwa w ukryciu, w komorze tych 7 tysięcy kochających Boga. Oni, ja myślę, nie siedzieli tam daremnie i nie narzekali tylko: Panie Boże, co nas spotkało, ile tego jeszcze będzie? Ale oni wołali do Boga. I ta modlitwa Eliasza, ale też i tych 7 tysięcy bezimiennych ludzi, ona sprowadziła Bożą odpowiedź. I tak, jak niektórzy, jak Obadiasz, byli nawet w pałacu króla, bezbożnego króla Achaba. Bożą miarą sukcesu, jak powiedziałem, nie jest to, ile ludzie cię znają, jak mówią o tobie, jak jesteś sławny czy sławna, ale na ile jest w tobie wykształtowany obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa w twoim życiu codziennym. Tych 100 ukrytych przez Obadiasza w jaskiniach było z dala od ludzi. Nikt ich nie widział, nikt ich nie chwalił. Ten świat by ich nazwał nieudacznikami. Chyba tak. Ale Bóg dał im 3,5 roku czasu w komorze. Spędzali na osobności, sam na sam z Bogiem, dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. I Bóg ich przygotowywał. I to jest właśnie najpewniejsza droga do przebudzenia. Mam taką książkę, niedawno też czytałem, o historii wielkich przebudzeń na tym świecie. Właśnie jeden jest taki wspólny mianownik tych wielkich przebudzeń, które miały miejsce w różnych miejscach, gdzie nawracały się tysiące ludzi, gdzie całe miasta, wszyscy byli wierzący. Jeden wspólny mianownik. Był ktoś, kto był zamknięty sam na sam z Bogiem i wołał do Boga, aż Bóg wysłuchał i zesłał przebudzenie. I Bóg również i dzisiaj używa takich ludzi. Ja słyszałem, że kiedyś, kiedy Billy Graham jeszcze usługiwał, były takie potężne ewangelizacje, wielu ludzi się nawracało. Słyszałem o tym, że kiedy on usługuje, to za sceną tam jest miejsce i tam jest cała grupa ludzi, którzy nic innego nie robią, tylko modlą się o niego. Podpierają go, żeby to słowo, które on głosi, żeby przemawiało do ludzi, żeby przemieniało ludzi. I to był jego sukces. On o tym wiedział. Nie ma tej owocnej, takiej prawdziwej służby bez modlitwy. Jak sprawdzić, czy jesteśmy w gronie tych takich przysłowiowych 7000? Jakie są ich cechy? Możemy sprawdzić, czy do nich należymy. Pierwsza taka cecha to jest takie niezmienne dążenie, by być blisko Pana i trwać w modlitwie. Żeby odkładać inne rzeczy, a być blisko Pana i słuchać Jego głosu. Tych 7000 nie płynęło z prądem, bo inni tak robią, bo to jest modne. I chociaż byli narażeni na szyderstwa, na cierpienia, na to, że są inni, że to już nie jest modne, że dzisiaj są inne czasy, oni trzymają się tej tak zwanej starej Ewangelii, bo nie ma innej. Eliasz powiedział do tego narodu izraelskiego, kiedy zgromadził ich na górze Karmel, powiada, jak długo będziecie ani w tą, ani w tą. Opowiedzcie się, czy Pan jest Bogiem, czy nie. A więc tą cechą tych, którzy należą do tych 7000 jest to, czy chcesz stanąć po stronie Jezusa? Czy gotów jesteś zrezygnować z pewnych przywilejów, aby być z Nim? Nie można pójść na kompromis ze światem, żeby świat zdobyć. Nie liczy się to, co powiedzą inni, ale co powie o mnie Bóg. Drugą taką cechą to jest pragnienie, by stanąć po stronie tych, którzy są blisko Boga. Chociaż byliby niewidoczni, niedoceniani i nieznani. Obadiasz był w pałacu bezbożnego króla Achaba, ale stał po stronie tych, którzy cierpieli dla Boga. Dzięki Bogu za tych wierzących ludzi, którzy są kimś, którzy są nawet znani, czy nawet sławni, i za tych, którzy mają nawet z czego udzielać na służbę Bożą, bo mają błogosławieństwo Boże. Słyszałem o takich, znam takich, którzy gotowi są zrobić naprawdę wiele i wiele dać, żeby Ewangelia mogła być głoszona. Ale takich jest niewielu, a szczególnie w naszym kraju jeszcze niewielu. Tacy ludzie, którzy są kimś, przeważnie wolą należeć gdzie indziej i tam szukać przyjaciół. A smutne jest to, że gdyby człowiek wierzący, który zna Boga, właśnie szukał przyjaciół gdzie indziej, bo tam są ludzie, którzy potrafią tak myśleć jak ja. Przypominam sobie kiedyś, kiedy byłem w Nowym Jorku u brata Dawida Wilkersona i tak szliśmy, byliśmy gdzieś na obiedzie, szliśmy potem do zboru i on mi pokazał pewne miejsce i mówi, że tu pewna starsza siostra, kobieta z tego zboru, która była nieznana z imienia, właściwie nikt o niej nie wiedział, ona codziennie wychodziła tu na tą najgorszą ulicę, gdzie jest tyle rozpusty, i rozdawała ludziom traktaty, zaproszenia na nabożeństwa. I wielu ludzi przez to przyszło do zboru. Wielu ludzi przyszło do Boga. I brat Dawid mówi, ona już odeszła, już jej nie ma. Mówi, ale jeżeli chcecie wiedzieć, kto jest bohaterem wiary, to ona jest bohaterem wiary. Mówi, tak jak w księdze Daniela mamy powiedziane w 12 rozdziale 3 wiersz, lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I właśnie brat Dawid mówi, ona jest taką gwiazdą, która już świeci jasno tam u Pana. Czy należymy do takich, czy chcemy do takich należeć? Jeszcze jeden taki punkt, jedna taka cecha. Tych, którzy należą do tych przysłowiowych 7 tysięcy. To jest wiara i nadzieja pomimo trudności, pomimo sprzeciwu. Tych 7 tysięcy ludzi przetrwało, bo oni nie stracili wiary, nie stracili nadziei, że nadejdzie dzień zwycięstwa. I dzisiaj my też jako Kościół Jezusa Chrystusa oczekujemy tego dnia zwycięstwa, oczekujemy wyzwolenia i oczekujemy tego, kiedy na głos trąby Bożej skończy się władza szatana, zniknie grzech i będziemy mogli być z naszym ukochanym, który poszedł, aby przygotować nam miejsce. Zanim jednak przyjdzie, to mamy wykonywać jego dzieło. Tak jak do Eliasza powiedział Pan Bóg, jeszcze nie skończyłeś, mam jeszcze dla ciebie zadanie. Oby Bóg dał nam takiego pokarmu. Nie mogę zapewnić, że Pan Bóg pośle do kogoś z nas anioła i on nam przyrządzi takie placki, że będziemy mogli przez 40 dni tylko pracować dla Pana i nic innego nie jeść. Ale mamy pokarm, którym możemy się karmić. To jest Słowo Boże. Jeżeli tym pokarmem będziemy się karmić, tak jak powiedział Pan Bóg do Eliasza, nie narzekaj, wstań, posil się, bo jeszcze mam coś dla ciebie do zrobienia, jeszcze masz zadanie, jeszcze twoja misja się nie skończyła. I chciałbym, żebyśmy tak właśnie do tego podchodzili, nie tak jak to uczniowie, Panie, no poszliśmy za Tobą, ale co za to mieć będziemy? Tylko Panie, jesteś dla mnie najcenniejszy. Jak niedawno słyszałem w jednym z kazań takie słowa. Dlaczego Pan Jezus tak często się modlił? Wychodził nawet na całą noc na modlitwę. Czy On nie znał woli Bożej? Żeby musiał dopiero go pytać, jaka jest Twoja wola. Owszem, wiemy, że Pan Jezus przed jakimiś ważnymi decyzjami modlił się, konsultował to z Ojcem, ale czy On musiał się modlić? Czy On nie znał woli Bożej? I ten ktoś powiedział, nie. On tak kochał Ojca, że chciał jak najczęściej być sam na sam z Nim. Porozmawiać, powiedzieć Mu o wszystkim. Powiedzieć, jak bardzo go kocha, jak bardzo mu zależy na tym, aby wykonywać jego wolę. I jeżeli tak będziemy podchodzić do naszego Pana, nie to, co za to mieć będziemy, ale Panie, jesteś tak cudny, jesteś tak cenny, że chcę być blisko Ciebie, chcę Ciebie słyszeć, chcę wykonywać Twoją wolę. I tak jak to czynił Eliasz, w mocy tego posiłku poszedł i wykonał to, do czego Bóg go powołał. Nie wiem, czy tak jest, ale jeżeli czasem słyszę, że człowiek wierzący, nawet tu ze zboru, potrafi kilka dni przeżyć i nie czytać Słowa Bożego, to aż nie mogę w to uwierzyć. Czy tak można? Czy tak można żyć? Czy człowiek wierzący może tak żyć? A więc zachęcam, tak jak powiedział Pan Bóg do Eliasza. Wstań, posil się. Powstańmy i pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za przykłady w Twoim Słowie, z których możemy się uczyć. Panie, dziękujemy Ci za cuda, które czyniłeś. I wtedy, kiedyś byłeś tutaj na ziemi, Panie Jezu, dziękujemy Ci za cuda, które czyniłeś kiedyś, dawno temu, przez proroków. Panie, ale przede wszystkim dziękujemy Ci za ten cud, który uczyniłeś, kiedy posłałeś Jezusa Chrystusa na ten świat, abyśmy my byli Twoimi dziećmi. Abyśmy dzisiaj mieli dostęp przed Twój tron. Panie, abyśmy mogli w każdej chwili, bez żadnych pośredników, przychodzić do Twoich stóp w takiej prostej modlitwie, jak to uczynił Eliasz. Panie, oto jestem przed obliczem Twoim. I spraw, aby ten świat, który nas widzi, aby widział w nas Ciebie. Panie, pomóż nam każdego dnia karmić się tym Słowem, abyśmy mogli być w stanie wykonywać Twoją wolę, wykonywać Twoje dzieła. Panie, naucz nas tego. Daj nam takie pragnienie przebywania w społeczności z Tobą, słuchania Twojego Słowa. A tych, których być może gdzieś tam szatan zaślepił czym innym, proszę Ciebie, abyś im dał zobaczyć, jak wspaniały jesteś, jak dobrze jest być tak naprawdę blisko Ciebie. Panie, błogosław to Słowo w naszych sercach, a też błogosław każdy dzień i pomóż nam przeżywać każdy dzień w takiej społeczności z Tobą, abyśmy mogli być pewni tego, że kiedy zawołamy, to Ty odpowiesz. Panie, dziękujemy Ci, że chociaż może jesteśmy tacy bezimienni, niewielu nas zna, ale Ty nas znasz i jesteśmy Twoimi dziećmi i to jest największy zaszczyt. I za tą łaskę, którą nam okazałeś, serdecznie Tobie dziękujemy. Amen.